Także, żeby się nagrało, witam Was serdecznie na konferencji Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu. Jesteśmy w Karłowicach i temat brzmi Wierni Ojcowie i Waleczne Matki. Dzisiaj dwa wykłady. Pierwszy jest poświęcony naszemu pragnieniu, pragnieniu nas wszystkich, pragnieniu Ojca. A drugi wykład będzie dotyczył wiernych ojców i tak naprawdę wzorca ojcowskiego, czy można powiedzieć archetypu ojca. Pomódlmy się. Nasz drogi i łaskawy Boże, dziękujemy Tobie jeszcze raz za to, że mamy ten przywilej i dany jest nam też ten czas, kiedy możemy wspólnie rozważać te kluczowe, te najbardziej istotne zagadnienia dotyczące naszego życia rodzinnego, naszego życia kościelnego. Panie, widzimy, jak wiele jest przeszkód, które stawia ten świat, ale też nasze błędne wzorce, nasze grzechy na drodze do tego, by być Ojcem na Twój wzór. Dlatego prosimy Cię tym bardziej, aby Twój Duch Święty działał w nas, aby Twój Duch Święty utwierdzał w nas Twoje słowo, Twoje wzorce, tak abyśmy posiedli mądre serca do prowadzenia innych, do prowadzenia szczególnie naszych dzieci, co też, Panie, przełoży się bezpośrednio na dobrobyt naszego Kościoła. Prosimy Cię, prowadź nas, otocz nas łaską, którą nam objawiłeś i okazałeś w Chrystusie. Spraw, abyśmy dzisiaj wnieśli z tych wykładów Twoje pouczenie. Amen. Drodzy, historia biblijna przypomina nam w zasadzie od pierwszych kart, że żyjemy pośród poważnego konfliktu. Żyjemy pośród poważnego konfliktu. Ja wiem, że dzisiaj żyjąc w naszych czasach, w czasach, powiedzmy, gdzie wiele mediów doszło do takiego poważnego głosu, wydaje nam się, że właśnie powinno to być wszystko w drugą stronę, prawda? Że powinniśmy żyć w pokoju, w spokoju i tak dalej, prawda? Jeśli ktokolwiek już podnosi jakieś wątpliwości, jeśli ktokolwiek stawia na jakieś zasady, to od razu jest posądzany o wrogość i tak dalej. Ale widzicie, no ta wrogość jest wpisana, można powiedzieć, w historię świata. Całe życie ludzkie jest przesiąknięte konfliktem, dlatego właśnie, że mamy trzeci rozdział Biblii, dlatego, że mamy upadek człowieka, dlatego, że na początku diabeł, szatan, wąż, kusiciel wszedł do ogrodu, aby można powiedzieć, podnieść swoją gębę i swoją siłę przeciwko człowiekowi, przeciwko Bożemu stworzeniu. Także konflikt, w którym nadal uczestniczymy, wynika z tej pierwotnej wrogości między wężem a kobietą na początku, potem następnie między mężczyzną a kobietą, bo wiemy, że grzech też to powoduje, że między kobietą a mężczyzną tworzą się konflikty. Później tworzą się konflikty między braćmi. Pamiętamy historię Abla i Kaina. I też widzimy na kolejnych kartach Biblii, że konflikt też przebiega na linii ojcowie i synowie. Tak naprawdę, gdybyśmy mieli się chwilę zastanowić, to cały ten konflikt odpowiednio sprowadza się do łamania trzech przykazań dekalogu. I to jest łamanie pierwszego przykazania dekalogu, czyli, które brzmi?
Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
Szóste przykazanie?
A to już jest.
Nie zabijaj. I piątego przykazania. Piąte przykazanie to jest to, które jest też bardzo, bardzo istotne w kontekście tego obecnego wykładu, to jest przykazanie czci ojca i matkę swoją. Widzimy, że właśnie grzech powoduje to, że człowiek występuje w tych sferach przeciwko Bogu, przeciwko bliźniemu, przeciwko swoim zwierzchnościom, czyli między innymi przeciwko ojcom i matkom. We Wrocławiu podczas kazań mieliśmy już okazję kilkakrotnie przyjrzeć się, chociażby na podstawie ksiąg Samuelowych, że w historii Bożego ludu, wśród wielkich mężów Bożych istniał ogromny problem związany z ojcostwem. Można by było powiedzieć, z jednej strony to są ludzie, którzy dzięki mądrości Bożej, można było powiedzieć, przodowali w pewnych kwestiach, czy to w kwestii właśnie zarządzania, jak król Dawid, tak? W kwestii pobożności nawet, tak? Bóg często mówi o Dawidzie, to był ten, który był według mojego serca, można powiedzieć. A jednak, kiedy patrzymy na księgi Samuelowe, widzimy, że później może też pierwszą królewską, początek pierwszej królewskiej, widzimy, że ci wielcy mężowie upadali w roli ojców. Zresztą pierwsza Samuela się rozpoczyna od wiernego, można powiedzieć na pierwszy rzut oka, wiernego kapłana Heliego, który doglądał przybytku, tego przybytku, który był noszony przez pustyni. On osiadł w miejscu Silo, czy Shilo. Tam Heli, jego synowie sprawowali posługę arcykapłanów. No i co się okazało? Że ci synowie byli niesprawiedliwymi kapłanami, mówiąc delikatnie. Byli kapłanami, którzy raz, że żyli niemoralnie i żyli chciwie. Ojciec, w czym tkwi wina ojca, w czym, jaka była ta wina ojca? To nie było to, że nic im nie powiedział nawet. On tak naprawdę nie strofował ich wystarczająco. Można powiedzieć, że niewystarczająco wychowywał ich w karności dla Pana. Także mamy Heliego, później jest Samuel. Samuel, który największy sędzia w Izraelu, ostatni sędzia w Izraelu, ten, który namaszcza pierwszych dwóch królów z polecenia Bożego. Siódmy rozdział pierwszej Samuela ma taką jakby mimochodem wrzuconą wstawkę, że jego synowie czynili zło. I wtedy przychodzą ludzie do... Zaraz w ósmym rozdziale ludzie się pojawiają u Samuela i mówią, że chcą króla. Chcą króla tak jak inne narody, tak? Czyli upadek, można powiedzieć, domu ojca, ważnego ojca w Izraelu, powoduje to, że ludzie się zwracają jakby do świata, chcą patrzeć na inne narody, chcą patrzeć na innych ludzi dookoła i czerpać z nich przykład. Nie z Boga, nie z mężów Bożych, tak? No bo ci mężowie Boży po prostu upadli. I o Dawidzie już wspomniałem, oczywiście. Dawid, który, no jego dom się, można powiedzieć, niemalże rozsypał. Synowie, którzy nie byli upominani, też doszło do zbrodni, tak? Doszło do konfliktów i tak naprawdę w rezultacie tego Bóg zapowiedział, że konflikt nigdy już nie odstąpi od domu Dawida. Także widzimy w Starym Testamencie przykłady wielkich mężów Bożych, którzy byli, można powiedzieć delikatnie, słabymi ojcami. I to jest, myślę, ku przestrodze dla nas, panowie, dla mnie, dla nas wszystkich, żeby uważać w tej kwestii, bo ta kwestia jest bardzo, bardzo ważna, a widzimy, że można w niej łatwo upaść. Też tytułem wstępu druga taka uwaga, to jest to, że my sami, już myśląc o naszym doświadczeniu, już mówiąc o tym, czego doświadczyliśmy w naszym życiu w związku z ojcami, to można by powiedzieć, że wielu z nas doświadczyło takich zepsutych relacji z ojcami. Naprawdę. Dlatego, że ten wzór ojcostwa gdzieś się rozmył. Ten wzór ojcostwa, o którym będziemy jeszcze mówili więcej później, on się gdzieś rozmył. Słuchajcie, bardzo często te relacje ojciec-syn są podszyte strachem, wstydem, obawami, rozczarowaniem, a myślę, że bardzo często też poczuciem braku bliskości. Poczuciem braku bliskości po prostu. Nie wiem, wydaje mi się, jeśli ja wzrastałem w takim trochę standardowym polskim domu, to też często było tak, że wzór jest jaki. Tato gdzieś w pracy i tak dalej, mama wychowuje dzieci i to na barki kobiece głównie spada większość odpowiedzialności za dzieci, tak? I to jest bardzo duże ogólnienie. Ja nie chcę powiedzieć, że ja miałem jakiś szczególnie zły dom, czy po prostu gdzieś wydaje mi się teraz, rozumiejąc Boże standardy, że rzeczywiście, gdyby może moi rodzice byli biblijnie wierzącymi ludźmi, to trochę inaczej by to wyglądało. Chciałbym, żebyśmy na początku, ja to już wspomniałem panom i mam nadzieję, że nie do końca potraktowaliście to jako żart, bo to nie był żart, żebyśmy się zwrócili do Księgi Malachiasza na początku, bo to jest bardzo ważna księga. To jest ostatnia księga Starego Testamentu w kanonie chrześcijańskim. Księga krótka, 3 rozdziały. Ona mówi o bardzo ciekawych rzeczach związanych właśnie z relacjami. Relacje ojciec-syn, relacje ojcowie-dzieci, relacje mężowie-żony, ale najważniejsza relacja, o której ta księga mówi, to jest relacja Izrael, Boży lud i ojciec w niebie. Także tylko wyrywkowo udamy się do kilku fragmentów. Krótki wstęp. Księga Malachiasza powstaje już po niewoli. W zasadzie po czasie już odnowy, kiedy wydaje się, że wszystko powinno iść dobrze w Izraelu. Bóg wcześniej wygnał Izraela do niewoli ze względu na wielowiekowe łamanie przymierza. Później z łaski Bóg powołał ich z powrotem do ziemi. Oni do tej ziemi przyszli. Czytaliście pewnie księgi Ezdrasza, Nehemiasza. Księga Ageusza mówi o tym, że Bóg znowu zacznie ich błogosławić, kiedy odbudują świątynię. Pierwsza część księgi Zachariasza mówi o podobnej rzeczy, właśnie, że błogosławieństwo Boże spłynie na lud, kiedy świątynia zostanie odnowiona. Ale druga część księgi Zachariasza i księga Malachiasza spogląda już w przyszłość, spogląda na teraźniejszość, ale też w przyszłość i pokazuje, że ten sam lud, któremu Bóg już przebaczył, którego znowu ustanowił w ziemi, zaczyna popełniać te same stare grzechy, słuchajcie, które były udziałem ich ojców, ich przodków wcześniej. Także no Malachiasz oczywiście spogląda w przyszłość, na to, kiedy wzejdzie właśnie słońce nad ludźmi i zabłyśnie Chrystus. Natomiast no, problem jest ten sam. Zobaczcie, Stary Testament bardzo często, ja myślę, że niektórzy ludzie się zniechęcają czytając Stary Testament, bo często pokazuje te ciemne strony ludzkiego życia. Nie to, żeby nam się wydawało, że Nowy Testament nam pokazuje jasne strony ludzkiego życia, ale nie wiem, jakoś tak kojarzymy trochę po marcjońsku pewnie, że Nowy Testament jest inny niż Stary, prawda? Że tutaj widzimy tylko miłość i tak dalej, a Stary Testament to jest taki właśnie o demiurgu i o jego stworzeniach, tak? O złym Bogu i o jego złych stworzeniach. Nie tak jak o nas, nie dobrych, bożych stworzeniach. Także Malachiasza właśnie mówi o jednych z tych, w każdym rozdziale jest tutaj coś o ważnych relacjach. I zobaczcie, zaczyna się ta księga tak. Wyrocznia słowo Pana do Izraela przez Malachiasza. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan, a jednak umiłowałem Jakuba. I zobaczcie, nagle jak przeskakujemy do wersetu 6, to mamy wyjaśnione bardziej, jakiego rodzaju relacja to jest. Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem, Wy jednak mówicie, w czym zgardziliśmy Twoim imieniem. I tutaj rozpoczyna się bardzo długa lista przewinień kapłanów przede wszystkim. Wczoraj było o kapłaństwie. Kapłan mąż, tak? Rozumiecie, nie? Kapłan ten, który służy i ten, który strzeże. Ten, który jest zawsze, powinien być zawsze wierny w wypełnianiu Bożego Słowa. Oni tutaj zaczęli sobie właśnie uprawiać swoją, taką, można powiedzieć, dosyć dobrowolną interpretację Bożych słów. Zaczęli ofiarować złe ofiary, zaczęli wyzyskiwać, zaczęli inne rzeczy robić. Więc no, widać, że na początku tej księgi Bóg wypomina im, wypomina swojemu ludowi, że stracili miłość do Niego, do swojego Ojca. Tak? Nie kochali Go, dlatego trochę tą cześć dla Boga traktowali jako taką sprawę małoważną, taką troszkę na odczep się, tak? Na odczepnego, żeby zachować, nie wiem, jakieś pozory. Natomiast nie robili to na pewno ze szczerego serca, żeby szukać swego Ojca. W drugim rozdziale mamy ciekawe odniesienie, jak to zerwanie więzi z Ojcem, czy poluzowanie więzi z Ojcem, pewnie zerwanie można by powiedzieć, rzutuje na życie rodzinne. Zwróćcie uwagę tylko na może od 13 wersetu. Oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień, lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. A wy mówicie dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny. Zobaczcie, niewierność względem żon, to jest druga rzecz. Chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Czy nie jeden uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Kolejna rzecz. Zobaczcie. Małżeństwo jest po co? Żeby wzbudzić Bogu potomstwo. Nie nam, słuchajcie, nie nam, bo chcemy się pochwalić, jakie nasze dzieci są fajne, ale potomstwo jest po to, żeby żyło na chwałę Bożą, tak? Bóg jest naszym Ojcem, my jesteśmy w Nim i On chce, żeby nasze potomstwo było potomstwem Jego. Zresztą u innych proroków Bóg zarzuca Izraelitom, że to Jego dzieci składali w ofierze Molochowi i innym bożkom. Czyli czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Czyli tutaj Bóg wzywa wręcz mężów do duchowej dyscypliny, do pilnowania relacji z Nim samym. I jeszcze na koniec inny fragment. To jest fragment już dotyczący właśnie kolejnego, można powiedzieć, wielkiego historycznego rozstrzygnięcia i można powiedzieć tego największego historycznego rozstrzygnięcia, na którym się troszkę dłużej skupimy. To jest to, że końcówka Księgi Malachiasza zapowiada odnowienie, kolejne odnowienie i to największe odnowienie, o którym czytamy w ostatnich dwóch wersetach księgi, czyli trzeci rozdział, wersety 23-24. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Także mamy tutaj wielką zapowiedź odnowienia relacji między ojcami i synami. I oczywiście przechodząc później do Nowego Testamentu, bo taki jest też układ kanoniczny w Biblii chrześcijańskiej, Żydzi troszkę inaczej, tam księgami kronik się kończy Stary Testament, no i później pisma rabiniczne wchodzą, ale tutaj mamy właśnie zapowiedź tego, o czym czytamy kilka kartek dalej, czyli przyjściu najpierw kogo? Jana Chrzciciela, prawda? Jan Chrzciciel I jego służba w Izraelu dotyczyła czego? Do tego, właśnie tego zwiastowania, zwiastowania Dnia Pańskiego, który jest wielki i straszny. Jan Chrzciciel głosił chrzest na chrzest upamiętania, tak? Chodziło o to, żeby Izraelici zwrócili się z powrotem do Boga, aby uniknąć kary, aby uniknąć nadchodzącego sądu. I oczywiście w jednym fragmencie w Ewangelii Jana 1,21 czytamy, że Jan Chrzciciel zaprzeczył, jakoby on miał być Eliaszem, bo rzeczywiście w pewnym sensie to Jezus jest też Eliaszem, ale jednak Jezus kilkakrotnie w swoich wypowiedziach stwierdził, że Jan Chrzciciel był Eliaszem. To myślę, że tu nie jest taki konflikt na zasadzie 1-0 i tak dalej. Myślę, że Jan Chrzciciel rzeczywiście wskazywał jeszcze na większego Eliasza, ale Jezus powiedział, że on jest tym Eliaszem, który przygotowuje Izrael na Wielki Dzień Pana. Chociażby w Mateusza 17 rozdział, wersety 10-12, czytamy właśnie o tym. I pytali go uczniowie, mówiąc, czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? A on odpowiadając rzekł, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi, lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. Inny jeszcze fragment to jest Mateusza 11, 14. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Czyli tutaj znowu przyszli, tak? Dzieci. Jezus tutaj się wypowiada na temat Jana Chrzciciela ogólnie. Mówi do uczniów, do innych ludzi zgromadzonych, że tak, jeśli chcecie wiedzieć, to jest właśnie Jan Chrzciciel, jest tym Eliaszem. I oczywiście on, podobnie jak inni prorocy, się ubierał, odziany w wielbłądzią skórę, sierść, jadający szarańcze. Można powiedzieć, że gdzieś te podobieństwa nawet z wyglądu są. Także Jan Chrzciciel jest tym Eliaszem, o którym mówił prorok Malachiasz. Jan Chrzciciel, kiedy zaczął swoją posługę i kiedy kontynuował swoją posługę w Izraelu, to w oparciu właśnie o Księgę Malachiasza widzimy, że ona polegała między innymi na ogłaszaniu tego, że ojcowie muszą zwrócić swoje serca ku synom, a synowie muszą zwrócić swoje serca ku ojcom. I znowu, tak jak mówiłem na początku, to dotyczy tego ważnego przykazania dekalogu, piątego przykazania. Czci ojca i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni i aby dobrze ci się działo w ziemi, którą Pan Bóg twój daje tobie. To jest akurat cytat z 5 Mojżeszowej, 5:16. Troszkę inaczej to brzmi w 2 Mojżeszowej, ale kiedy lud wchodzi do ziemi, Mojżesz właśnie mówi, że wykonywanie tego przykazania będzie rzutowało bezpośrednio na to, czy wy, synowie, będziecie mieli przyszłość w tej ziemi, w ziemi izraelskiej. W ziemi izraelskiej. Czy, zobaczcie, to jest tak ważne przykazanie, że ono ma bezpośrednie przełożenie na dobrobyt ziemi, w której dany lud mieszka. Co jest ciekawe, słuchajcie, to jest to, że Nowy Testament nie tylko nie znosi oczywiście przykazań dekalogu, ale je uniwersalizuje, bym powiedział. I to bardzo dobrze widać, tą uniwersalizację piątego przykazania w liście do Efezjan, w liście świętego Pawła do Efezjan. Czytamy w 6:2-3, tak? List do Efezjan 6:2-3. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Jakiej ziemi? No, zobaczcie, kiedy Paweł pisze ten list, nie pisze go do Izraela, który mieszka w Judzie, czy mieszka w kraju kananejskim, czy tak jak dzisiaj to się nazywa, Palestyną, ale pisze do Efezjan właśnie. Zobaczcie, nastąpiła uniwersalizacja, tak? Czyli możemy to bardzo, myślę, że nie ma tu w tym błędu, żeby odczytać to przykazanie właśnie w tym sensie, że tak naprawdę ono jest do nas wszystkich. Gdziekolwiek mieszkamy, czy jesteśmy Polakami, czy mieszkamy poza granicami Polski, to od tego, w jaki sposób traktujemy naszych rodziców, ojca, matkę, zależeć będzie nasz dobrobyt w tej ziemi, w której Bóg nas postawił, abyśmy mieszkali. Ale co jest jeszcze bardziej ciekawe, słuchajcie. Otwórzcie Efezjan, 6 rozdział właśnie. Co jest jeszcze bardziej ciekawe, to jest to, że apostoł Paweł czyta to przykazanie też w drugą stronę. Zobaczcie, on tu się zwrócił do dzieci. Zwrócił się do ojców, do córek, tak możemy powiedzieć spokojnie, że też do córek. Ale teraz czyta 5 przykazanie także od strony ojców. I mówi w 4 wersecie, zobaczcie, to jest ciurkiem napisane, jeden po drugim. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Co nie? To jest jedno i to samo przykazanie. Zobaczcie, 5 przykazanie dekalogu, czci ojca i matkę. I teraz apostoł Paweł daje nam komentarz, daje nam taką rozbudowę tego przykazania. Z jednej strony właśnie zwraca się z obietnicą do dzieci, z drugiej strony zwraca się do ojców i mówi: ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie je i wychowujcie w karności dla Pana. Czy to się wam wydaje z czymś tutaj łączyć, co wcześniej powiedziałem? Wychowujcie je w karności dla Pana. Słuchajcie, myślę, że to jest echo też tych słów z księgi Malachiasza, które przeczytałem. Czego pragnie ten jeden? Czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Potomstwa Bożego. Czyli zobaczcie, jeszcze raz, ojcowie, napominajcie dzieci, wychowujcie je w karności dla Pana. Dlaczego? Bo ten jeden, Bóg jedyny, pragnie potomstwa dla siebie. Tak? To jest to umocowanie, można powiedzieć. To jest to umocowanie w Bożym celu, w Bożej celowości dla naszych dzieci. Tak? W Kolosan Paweł zapisał podobne słowa. Kolosan 3,21, to przykazanie zostało wyrażone w trochę inny sposób. 3,21, ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Tak, zobaczcie, ten kierunek musi być w dwie strony. Z jednej strony dzieci są winne cześć ojcom, a z drugiej strony ojcowie nie mogą prowokować dzieci do gniewu, do innych zachowań, o czym jeszcze później powiem. Także z jednej strony chodzi o odpowiednią postawę synów, z drugiej strony chodzi o odpowiednią postawę ojców, o czyny, słowa i postawy, które nie pobudzają do goryczy synów. Ja jeszcze będę mówił, co może spowodować gorycz synów. Podczas drugiego wykładu to powiem bardziej szczegółowo. Ale tutaj widzimy właśnie, że ojcowie muszą bardzo uważać, w jaki sposób prowadzą swoje dzieci. Ogólnie chodzi o to, żeby o rodzinie myśleć jako polu misyjnym dla Boga. Tak? To jest to pierwsze pole misyjne. Ja wiem, że my mamy wyobrażenie, że jak pojedziemy do Afryki, czy daleko do Papui i tak dalej, będziemy wspaniałymi misjonarzami. Nasza misja jest tutaj przede wszystkim. Nasza misja jest w naszej rodzinie. To jest pole misyjne dla Królestwa Bożego. Bóg pragnie, ten jeden, czego On pragnie, pragnie Bożego potomstwa. Pragnie Bożego potomstwa i to jest nasze pole misyjne. Także chodzi przede wszystkim o szukanie Królestwa Bożego. Zanim zaczniemy je szukać gdziekolwiek indziej, chodzi o szukanie Królestwa Bożego tu właśnie, w naszej rodzinie, tak? Wracając do końcówki proroctwa Malachiasza, jest też ostrzeżenie, które płynie z tych wersetów. Jest to ostrzeżenie takie, słuchajcie, że jeśli synowie nie zwracają się ku ojcom, a ojcowie, jeśli nie zwracają się ku synom, Bóg okrywa ziemię klątwą. Jeszcze raz zobaczcie, jaka jest zapowiedź. Zanim nadejdzie ten straszny, tak? Zanim nadejdzie wielki, straszny Dzień Pana zawsze jest związany z sądem, najpierw z sądem, dopiero na kanwie tego sądu rodzi się zbawienie Boże, ale przede wszystkim to jest sąd, a jak wiemy z listu Piotra, sąd rozpoczyna się od domu Bożego, czyli od nas. To jeśli właśnie u nas nie będzie tak, że serca ojców zwrócą się ku synom, a serca synów ku ojcom, no to rzeczywiście przyjdzie Boży sąd, przyjdzie Boży sąd. Bóg okrywa w tym momencie ziemię klątwą i poniekąd, słuchajcie, patrząc dzisiaj, właśnie jeszcze raz wracając do chwili obecnej, dlaczego tylu z nas ma złe wspomnienia, czy częściowo złe wspomnienia z relacji z ojcami? Dlatego właśnie, że jako synowie, jako ojcowie nie zwróciliśmy się wszyscy ku Ojcu, ku Bogu, tak? Dlatego się wydaje, że te relacje są okryte przekleństwem. Są okryte przekleństwem. I na wielu różnych miejscach to jest nader widoczne. Gdzieś jakaś przemoc też, nadużycia względem dzieci. Wszystko to, słuchajcie, bierze się właśnie z poprzekręcania tego obrazu Bożego. Tak, przekleństwo się szerzy z powodu nieposłuszeństwa. Przekleństwo szerzy się często z powodu abdykacji ojców. I tworzy się w tym momencie błędne koło przekleństwa. Co więc należałoby zrobić, słuchajcie, w pierwszej jakby kolejności, żeby te relacje się odnowiły? Zobaczcie, to co mówię, tak naprawdę nie ma na celu przede wszystkim zachęcenie was do bycia lepszymi ludźmi. Ja nie jestem w stanie tego zrobić, żeby wam nakazać, przykazać, nawet żeby zasugerować wam, że macie być lepszymi ojcami, że macie być lepszymi ludźmi. Nie jestem w stanie tego zrobić. Bo po prostu też wiem, że nie jesteśmy sami w stanie tego w sobie wskrzesić. Tak? Bycie lepszym tak naprawdę wypływa z czegoś innego. Tak? Wypływa z czegoś innego. Posłuszeństwo synów, branie na siebie odpowiedzialności przez ojców, wynika tak naprawdę, jak uczy Biblia, z naszej postawy i relacji względem ojca. Względem ojca właśnie przez duże O. Cofnijmy się znowu na chwilę do Starego Testamentu. Kilka fragmentów, które mówią o ojcostwie. 32 rozdział 5 Mojżeszowej. Na kącie uszy niebiosa ja mówić będę, niech słucha ziemia słów ust moich, niech kropi jak deszcz nauka moja, jak drobny deszcz na świeżą ruń, jak ulewa na trawę, gdyż imię Pana głosić będę. Oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. On jest skałą. Doskonałe jest dzieło Jego. Gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu. Sprawiedliwy On i prawy. Źle postąpił wobec Niego, czyli tutaj chodzi o Izrael, nie są synami Jego przez przywary swoje, ród krnąbny i przewrotny. Czy Panu tak odpłacicie, ludu głupi i niemądry? Czyż nie jest On Ojcem Twoim, Stwórcą Twoim? Czy On Cię nie stworzył i utwierdził? Zobaczcie, nie? Wielkie, można powiedzieć, Mojżesz już na początku, jakby patrzy w serce, na serce tego ludu i mówi o ich głupocie. Z czego wynika ta głupota? No z tego, że nie oddają Bogu należycie uwielbienia, że nie chwalą Ojca, że nie czczą tego, który ich stworzył, że nie robią sobie nic z tego właśnie, że Bóg jest Bogiem łaski, Bogiem miłosiernym, że powinni oddawać Mu cześć i są Mu winni dziękczynienie. Właśnie Księga też Piąta Mojżeszowa dużo ma do powiedzenia na temat dziękczynienia, żeby pamiętać, co Bóg dla nas zrobił i jak nas prowadził. Także chociażby ten fragment jeden już sugeruje, że nasze postawy, nasze ludzkie postawy na co dzień wynikają z naszej więzi z Ojcem w niebie. Pytanie jest takie, proste. Czy Go chwalimy? Czy Go chwalimy szczerym sercem? Czy się do Niego zbliżamy? Czy jesteśmy Mu posłuszni? Jak kapłani właśnie, bo zobaczcie, kapłani, pamiętajcie, to byli ci, którzy nie mogli ani w lewo, ani w prawo odejść od Bożego Słowa. To byli ci, którzy powinni byli przyjąć Boże Słowo i je zastosować. Czy Go czcimy? Czy Go szanujemy? Czy Go kochamy? Ile tak naprawdę znaczą dla nas Jego słowa? Czy jesteśmy w stanie poświęcić nawet nasze głód naszego zrozumienia, żeby jednak być posłusznym? Bo czasami tak jest, słuchajcie, że nie rozumiemy do końca Biblii na tym etapie. Pytanie, czy jesteśmy w stanie z ufnością podejść do Biblii? Czyli wykonać te słowa, nawet jeśli do końca ich nie rozumiemy. Bo na tym polega bycie dzieckiem. Kiedy ojciec mówi, masz tak zrobić, dziecko się pyta, ale dlaczego? I teraz ty zaczynasz elaborat. Nie. Dlatego, że ja tak mówię. Dlatego, że ja wiem, co jest dobre dla ciebie. Dlatego masz posłuchać tych słów. Dlatego powinieneś to wykonać. Tak? Oczywiście to nie jest tak, że my nie chcemy wytłumaczyć kiedyś dzieciom, dlaczego świat jest taki, a nie inny, ale są momenty, kiedy, słuchajcie, nie ma nawet czasu na przeprowadzenie tego typu dyskusji. Jesteśmy winni Bogu bezwzględne posłuszeństwo. Prorocy wielokrotnie próbowali przypomnieć Izraelowi, kim jest Bóg. Izajasza 64:8 mówi: Panie, Ty jesteś Ojcem naszym, my jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą i wszyscy jesteśmy dziełami Twoich rąk. Ozeasza 11:1. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Zobaczcie, Bóg pierwszy do swojego syna, adoptowanego syna, można powiedzieć, wyszedł z miłością. Bóg pierwszy okazał Izraelowi swoją miłość. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Także Bóg zaczyna swoją relację z nami, swoją miłością. Jeremiasza 31:3. Miłością wieczną umiłowałem cię, Izraelu, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. I oczywiście przyszedł ten czarny dzień w historii Izraela, kiedy Bóg musiał osądzić swojego krnąbrnego syna, bo pamiętacie też, że w zakonie mojżeszowym jest takie prawo, że krnąbrny syn jest winny śmierci, czy powinien ponieść śmierć. I rzeczywiście z Izraelem się tak dzieje, że podczas wygnania jest to doświadczenie śmierci. Niemniej jednak, zobaczcie, dlatego że Bóg miłością wieczną umiłował Izraela, to przez bardzo długi czas znosił nawet te wszystkie akty nieposłuszeństwa, aż wreszcie osądził syna. Jeszcze mocniej oczywiście podkreśla to Nowy Testament. Jezus zwraca się do uczniów w Ewangelii Jana, 16 rozdziale, wersecie 27, z takim zapewnieniem dotyczącym właśnie miłości Ojca. Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wy żeście mnie umiłowali, dlatego że umiłowaliście Jego Syna i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Tak? Ojciec was miłuje, dlatego że jesteście we mnie, jesteście w Chrystusie. Także to jest właśnie początek tej można powiedzieć, że to jest początek naszego ojcostwa. Bóg jest naszym Ojcem i tak naprawdę bez zwrócenia się ku Ojcu nawet nie ma szans na to, by być biblijnymi ojcami, że tak powiem. Także tu się to musi wszystko rozpocząć. Bóg jest Ojcem dla swego ludu, Ojcem miłującym, Ojcem cierpliwym, okazującym łaskę, ale też Ojcem, który każe, kiedy syn rzeczywiście w bardzo głupi sposób i notorycznie go nie słucha. Z Biblii też wiemy, i to jest taka przestroga, że można intelektualnie zgadzać się z doktrynami o Bogu i wiemy, że sercem można być jednocześnie daleko. Dlatego Biblia wzywa nas do umiłowania Ojca. Biblia wzywa nas do tego, byśmy szukali intymnej relacji z naszym Ojcem w niebie. Dlatego, że po prostu, jeszcze raz wracając do Malachiasza, wszystko się rozpoczyna od relacji z Ojcem w pierwszym rozdziale. Jeśli nie jesteśmy w stanie kochać Ojca, to nie będziemy w stanie kochać naszych żon. Jeśli nie jesteśmy w stanie kochać Ojca, to nie będziemy w stanie kochać naszych synów. Tak? To jest ta przestroga z Księgi Malachiasza. Także jeśli Ojca umiłujemy, to można powiedzieć, że w tym momencie będziemy na dobrej drodze, aby nauczyć się miłości dla naszych synów. I oczywiście wszyscy też znamy i pamiętamy przypowieść o synu marnotrawnym. I oczywiście jest to przypowieść przede wszystkim o Izraelu tamtych czasów, który odszedł od swojego ojca. Ale jedna rzecz, którą ten syn się okazuje w połowie gdzieś tego opowiadania, to jest taka, że jednak syn pamięta, nie, w tym całej swojej głupocie można powiedzieć, syn zapamiętał, jaki jest ojciec. Nie? Syn zapamiętał, jaki był ojciec w jego domu, dlatego chciał, już z głębi swojej nędzy można powiedzieć, chciał w pewnym momencie do domu ojca wrócić. Nie? Chciał do... I nie? I to jest właśnie zastanawiające, nie? Czy my myślimy o naszych domach w podobny sposób, czy myślimy o naszych domach w taki sposób, że chcemy je tak prowadzić, żeby dzieci, które, nie wiem, różne słuchajcie, są wydarzenia w życiu, miejmy nadzieję, że nie, i o to walczymy, o to się modlimy, żeby nie odeszły nigdy od Boga i nikomu tego oczywiście nie życzymy. Ale żeby dzieci, które gdzieś tam nawet się na chwilę zagubią, żeby pamiętały, jaki jest ojciec, jaka jest mama, jaki jest ten dom, tak? Jaki jest dom ojca w niebie, tak? Żeby w pewnym momencie oprzytomniały i powiedziały, że lepiej mi jest wrócić tam mi było lepiej, niż chodzić gdzieś po świecie i jeść resztki, tak, ze świniami, że tak powiem. Także to jest niezmiernie istotne, nie? Żeby pamiętać, że ojciec jest miłosierny, że ojciec jest pełen miłości, że chce, aby jego syn był blisko niego, żeby do niego powrócił. Taki obraz Boga przede wszystkim też powinniśmy naszym dzieciom prezentować, że ojciec jest miłosierny, że ich kocha i chce, żeby nasze dzieci zabiegały o relacje z nim, bo on jest Bogiem miłości, on jest Bogiem, który chce w tej relacji właśnie miłować i chce, żeby ta druga strona też go miłowała. Zobaczcie, jeśli ojca nie miłujemy, z kolei, to też można powiedzieć, wynika pośrednio z tego, no to będziemy odczuwali nieustanny głód ojcowskiej miłości. Tak jesteśmy skonstruowani, że jeśli odrzucamy już z różnych powodów wzorce ojcostwa czy tego ojca, to na zawsze pozostaje w nas głód miłości. Dlatego, że Bóg jest ojcem. Bóg jest ojcem, on nas stworzył do takiej relacji i jeśli on nie wypełni tego głodu, no to będzie musiał być coś innego. Także Bóg chce, żeby zawsze nasze serca zwracały się do Niego, zanim zwrócą się do naszych ziemskich ojców i dzieci. Tak? Jeśli my mamy mieć odnowione te relacje z ojcami i z synami, to musimy zwrócić się ku ojcu. Także tylko z takiej relacji, drodzy panowie, mówię to do siebie, mówię to do nas wszystkich, tylko z takiej relacji biorą się wierni ojcowie, bo to jest tytuł dzisiejszego wykładu, tak? Wierni ojcowie z tej relacji się biorą, że mają mocną więź z ojcem w niebie. Oczywiście patrząc realistycznie na nas samych, wielu z nas, jak już wspomniałem, nie doświadczyło wierności ojców. Wielu z nas nie doświadczyło zaangażowania ojców, nie mówiąc już o głębszej miłości, czy prowadzeniu jakimś w Panu, czy ochronie. Ojcowie, jak już mówiłem, wiele rzeczy w naszej kulturze zrzucają na matki. No, przyniosą ci pieniądze przecież i tak dalej, czego ty jeszcze od nich nie chcesz, nie? Zasłaniają się pracą, zasłaniają się zabieganiem, nie wiem, zasłaniają się tym, że są zajęci, zmęczeni i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę można powiedzieć, że w tym co czynią takimi postawami, to można powiedzieć, że tak naprawdę zabrakło im jednego. Zabrakło im utożsamienia się ze swoimi synami. Zabrakło im utożsamienia się ze swoimi synami. Może prędzej ich ubili swoje córeczki, bo to tak zazwyczaj jest. Nawet jak jest tatuś pijaczek, to zazwyczaj córcie przytuli, pogłaszcze po włosach i tak dalej. Ale no, z synami te relacje są troszkę trudniejsze. Kobiety zawsze jakoś będą lgnęły, tak, do do męża, do ojca, do mężczyzny. No, synów tak łatwo się nie da oszukać, słuchajcie, bez zaangażowania większego. Także tutaj właśnie jest, mamy pełno takich złych obrazów i te realia wyglądają troszkę inaczej. Pytanie, czy w obliczu tego wszystkiego, co powiedziałem złego na temat relacji z ojcami współcześnie, mamy szansę być dobrymi ojcami dla naszych dzieci? Jak myślicie po tym wykładzie? Czy mamy szansę być dobrymi ojcami dla naszych dzieci? Zwróćcie uwagę, że nie zadaję pytania, czy mamy szansę być doskonałymi ojcami dla naszych dzieci. Zadaję pytanie, czy mamy szansę być dobrymi ojcami dla naszych dzieci. Słowo Boże obiecuje, że tak. Księga Malachiasza, już na początku wspomniana, wskazuje, że tak. Że przyszedł oto posłaniec od Boga, przyszedł jeden Eliasz, a później jeszcze większy Eliasz, Syn Boży. Właśnie, aby zwrócić serca synów ku ojcom, a serca ojców ku synom. I tak naprawdę można powiedzieć, że wyjście jest jedno, które nas postawi na dobrych torach, do bycia dobrymi ojcami. Jeśli zwrócimy się do Ojca, On zwróci nasze serca ku synom. On wyposaża nas do dzieł, do których wydaje się, że co do których się wydaje, że nie podołamy. I to też mówi Boże Słowo, słuchajcie. Początek listu do Efezjan. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie częściowym, marnym błogosławieństwem niebios. Tak tam jest napisane? Nie. Wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, tak? Wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie, do synostwa. Słuchajcie, to jest ten główny cel tego, że jesteśmy w Bogu, że jesteśmy w Chrystusie. Jesteśmy Jego synami, umiłowanymi synami. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. Później mamy jeszcze całą długą litanię wszelkich błogosławieństw, którymi Bóg nas obdarzył. Więc jeszcze raz, słuchajcie, samo Słowo Boże nam obiecuje, że w Bogu, opierając się na Bogu, opierając się na Jego Duchu, tak, jesteśmy w stanie być dobrymi ojcami. Pomimo tego, że my jako ojcowie nie doświadczyliśmy doskonałego ojcostwa tu na ziemi. Czy nie doświadczyliśmy dobrego ojcostwa od naszych ojców wcześniej. Tak? To jest niesamowita Boża obietnica, że On nas zmienia. Może jesteśmy pionierami rzeczywiście w tym, ale słuchajcie, wszelka nadzieja, wszelka moc pochodzi od Boga. Tak? To jest po prostu kwestia zaufania Bogu, że tam, gdzie my widzimy bezsilność, tam, gdzie my widzimy marność, tam, gdzie my widzimy jakąś nieumiejętność i niemoc w tym, żeby coś zrobić, on to dodaje, on wyposaża. Tak? Kiedy my czujemy się słabi, jego moc się objawia. Tak? Zobaczcie, ale to się wszystko zaczyna od tego wspaniałego zapewnienia, że w Chrystusie, tak jak tutaj Paweł napisał na początku listu do Efezjan, w Chrystusie jesteśmy Jego umiłowanymi synami. Już chociażby to rozważać, kontemplować i tak dalej, już to powinno, że tak powiem, zmiękczyć nasze serca. W Chrystusie, jest tu napisane, Bóg Ojciec ma w nas upodobanie. W Chrystusie Bóg chroni nas, wspiera, wyposaża, wybawia, a co najważniejsze, i o tym będzie drugi wykład za chwilę, jest obecny. Jest obecny przy nas i jest obecny dla nas. W Jego ojcostwie, słuchajcie, uczymy się my ojcostwa. W naszej relacji z Nim uczymy się być wiernymi ojcami, wychowującymi nasze dzieci, jak? W karności dla Pana, tak, bo o to chodzi. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, dziękujemy Tobie za Księgę Malachiasza i za jej wypełnienie, jakie widzimy w Ewangeliach. Prosimy Cię, szczególnie o nas, ojców, byśmy my szukali Ciebie, Ojcze, byśmy my doświadczali Twojej miłości na co dzień, tego byśmy coraz lepiej potrafili kochać naszych synów, nasze córki. Prosimy Cię przez Jezusa.